teraz przekazać Słowo Boże, które Pan położył mi na serce. Słowo, które powinno poruszyć serca nasze, ponieważ w Słowie Bożym zawsze zawarta jest moc Boża. I Bóg przez Ducha swojego Świętego to Słowo nam przekazuje. Duch Święty to Słowo, że tak powiem, wymyślił. Duch Święty je podał przez swoich ludzi, przez swoje sługi, aby zostało zapisane, aby po dzień dzisiejszy można było je rozważać i w nim żyć. To słowo jest zapisane w liście apostoła Pawła do Filipian. Bardzo znany fragment Słowa Bożego, ale rozważymy niektóre z jego wersetów, dlatego że są ważne dla naszego życia. Drugi rozdział listu apostoła Pawła do Filipian. Drugi rozdział listu apostoła Pawła do Filipian, strona 1268, jeśli chcecie śledzić. 1268, czytamy od pierwszego wersetu. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jest jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegały, nie na próżno się trudziłem. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dzieci ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Spodziewam się przeto, że poślę go do was zaraz, gdy tylko zobaczą, co ze mną będzie. Pokładam zaś ufność Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej. Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci. Ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu. A ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Długo te informacje pomiędzy Pawłem a zborem Filipii krążyły, bo trzeba było, żeby ktoś się wybrał w podróż, trzeba było, żeby aż dotarł na miejsce, a czasami to wiele dni mijało, czasami w niektórych sytuacjach to mogło mijać nawet i długi okres czasu, jako że nieraz czytamy w Słowie Bożym, było powiedziane, przezimuję, a wtedy do was przyjdę. Kochani, to całą zimę czekać, aż on przyjdzie. Teraz mamy dużo lepiej, prawda? Dużo lepiej, bo co się dzieje, jakie są wydarzenia, możemy dowiedzieć się przez internet, przez telefon. No w każdej chwili, w każdym miejscu możemy to zrobić, możemy bez żadnego problemu porozumiewać się, możemy bez żadnego problemu wiedzieć o innych, prawda? Wszystko od razu, wszystko w danym momencie. Coś, co gdzieś w Stanach się stanie, ktoś czapkę zdjął z głowy w Stanach, a my w Polsce w tej chwili, czy to za kilka sekund możemy wiedzieć o tym, że on zdjął czapkę z głowy, prawda? Jaki to czas nadszedł teraz. Ale pewne rzeczy się nigdy nie zmieniają, wiecie? Pewne osoby i pewne rzeczy nigdy się nie zmieniają. O Bogu jest powiedziane, że wczoraj, dzisiaj, na wieki, dokładnie taki sam. Dokładnie taki sam. Ludzie się zmieniają, ale Bóg jest zawsze taki sam. Jest stały, stabilny i miłosierny, bardzo miłosierny dla ludzi. Dlatego powinniśmy zwrócić uwagę na to, o czym Bóg do nas mówi. I pewne rzeczy się nie da przeskoczyć. Informacje teraz krążą dużo szybciej. Ludzie przemieszczają się dużo szybciej. Ile trzeba by było wieków, ile trzeba było lat, żeby ludzie z Europy do Ameryki dotarli. A teraz? Wylatujesz, lecisz. Parę godzin jesteś tam. Kochani, ale my mamy pamiętać, że Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. I nie ma tutaj drogi na skróty. Nie ma żadnej możliwości, żebyśmy działali w inny sposób. Nie da się tego przyspieszyć. Żadnym komputerem, żadnym urządzeniem tego się nie przyspieszy. To ma mieć swój czas. Człowieka nie można zaprogramować w taki sposób, żeby nagle w jego życiu nastąpiły takie zmiany, żeby on po prostu inaczej funkcjonował, inaczej działał. Bóg na samym początku wkłada w twoje wnętrze nowego ducha. Daje ci nowe serce. Słowo Boże nam mówi, wyjmę z waszego wnętrza serce kamienne i włożę tam serce mięsiste. I moje prawa wypiszę tam na tym sercu. I teraz trzeba w naszym życiu takiego działania, takiego konkretnej pracy nad sobą samym, abyśmy zaczęli funkcjonować we właściwy sposób. Abyśmy zaczęli się uczyć Bożych dróg, żebyśmy nauczyli się przestrzegać Bożych zasad. Kochani, wiele razy czytamy w Słowie Bożym, że mamy żyć w bojaźni Bożej. Co to takiego jest bojaźń Boża? Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Mówiliśmy na którymś kazaniu niedawno o bojaźni Bożej. Ale bojaźń Boża to nie jest strach przed Bogiem. Bojaźń Boża, żebyśmy to dobrze zrozumieli, mówimy Bóg, Ojciec Wszechmogący, Król, który siedzi na tronie. Wielki, potężny, może wszystko znieść, może wszystko zniszczyć, może wszystko w jednej chwili unicestwić, całkowicie. Może w jednej chwili stworzyć, prawda? Potężny Król. Jacy my przed Jego obliczem powinniśmy być? W bojaźni, w drżeniu, prawda? Ale jednocześnie ten potężny Bóg, ten potężny Król jest naszym Ojcem. Dla ludzi, w których rządzi Król, w obecnych czasach trochę to inaczej wygląda, ale w tamtych czasach dawnych, kiedy Król rządził, to był ktoś dla ludzi, którzy w państwie żyli, prawda? On mógł zadecydować o ich życiu, on mógł zadecydować o ich losie, o ich przyszłości. On mógł wszystko zrobić i ludzie się go bali, ale kto się Króla nie bał? Króla się nie bała jego żona i jego dzieci, prawda? Dlatego, że ten Król, potężny władca, to był po prostu ktoś bliski. To był tata, to był mąż, prawda? I my mówimy do Boga, który siedzi na tronie, potężnego Króla, mówimy Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje i tak dalej, i tak dalej. Znamy modlitwę pańską, prawda? I Słowo Boże nam uzmysławia i pokazuje nam, i jakby przybliża tego Króla do nas i mówi, patrz, widzisz ten Król potężny? Wszystko drży przed nim. Jak on zstępował z chwałą swoją, w czasach Izraela wszystko drżało, prawda? Jak na górę zstępował, żeby spotkać się z Mojżeszem, góra cała drżała, aż o Mojżesz wypowiada się i mówi: jestem cały przestraszony i drżący. Cały jestem przestraszony i drżący. I ktokolwiek by tej góry w tym czasie dotknął, co się stało? Ginął na miejscu. Ginął na miejscu w jednej chwili. Ale jednocześnie Słowo Boże przez Jezusa Chrystusa pokazuje, że ten potężny król, potężny władca, którego po dziś dzień chwała, kiedy wstępuje na ziemi, to wszystko drży. Wiecie? Ale ten potężny władca to jest Ojciec nasz. Ojciec nasz. Dlatego Słowo Boże mówi, że przystępujemy do Niego z ufną odwagą. Z ufną odwagą. Nad czym więc polega to słowo, które tutaj przeczytaliśmy? Przeto umiłowani moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. To czy my mamy tego Boga Wszechmogącego traktować jako miłego, kochającego Ojca, czy mamy drżeć na Jego widok, jak się do Niego przybliżamy? Jaka właściwie powinna być nasza postawa? Słowo Boże z jednej strony mówi: przystępujcie do Ojca ufnie, bo On was miłuje. Proście Go, a będzie wam dawał, prawda? Bo On was miłuje. On jest waszym Ojcem, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. A z drugiej strony Słowo Boże nam mówi, że mamy drżeć. O co chodzi? W Słowie Bożym, w pierwszym liście Piotra, pierwszym rozdziale, 17 wersecie czytamy: a jeśli wzywacie jako Ojca Tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Jak to jest sprawować swoje zbawienie z bojaźnią i ze drżeniem? Słowo Boże chce nas nauczyć odpowiedniej postawy. Słowo Boże chce nas nauczyć odpowiedniego traktowania tego, co mówi do nas Bóg. Bardzo często, kiedy Ojciec Ziemski do nas coś mówi: zrób to, dobra. Zrób to, dobra. No wreszcie zrób to. No dobra, dobra. Zrobiłeś? No jeszcze nie, ale zrobię, zrobię. Takie podejście do sprawy jest podejściem niepoważnym, prawda? Jest podejściem lekceważącym. Bojaźń Boża i drżenie w naszym życiu przed tym, co mówi Bóg, nie polega na naszym strachu i panicznym lęku przed Bogiem. Bo jest to rzeczywiście nasz Ojciec i On się naszym Ojcem stał przez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. On nas usynowił, dokładnie jest powiedziane, usynowił nas. Uczynił nas synami i córkami. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Dziećmi Boga jesteśmy. Kochani, może jak mówimy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to tak brzmi jakoś tak bezosobowo, prawda? Dziećmi Bożymi jesteśmy. No jesteśmy dziećmi Bożymi? Jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale kochani, już jak powiemy, że ja jestem Synem Bożym, dziwnie brzmi, prawda? Ja jestem Synem Bożym. I ty patrzysz na siebie, mówisz, albo jak jesteś kobietą, mówisz: jestem córką Bożą. Jesteś mężczyzną, jestem Synem Bożym. Dziwnie brzmi, prawda? Ale musielibyśmy w tym momencie powiedzieć: jesteśmy bogami, prawda? No bo Syn Boży, to kto to taki jest? No Syn Boży to jest też Bóg. Ojciec jest Bóg i Syn jest Bóg. To powinniśmy powiedzieć: jesteśmy bogami. Ale czy o to chodzi w naszym życiu, żebyśmy teraz tytułami się zajmowali? Czy powinniśmy raczej zająć się trwożnością i bojaźnią przed obliczem Bożym, abyśmy się nauczyli takiego posłuszeństwa, jakie było w Jezusie Chrystusie, który chociaż był w postaci Bożej, inaczej mówiąc, był Bogiem, nauczył się cierpieć, nauczył się uniżać, uniżył samego siebie i był posłuszny Ojcu swojemu aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. A ponieważ tak się zachował, to Słowo Boże mówi, dlatego właśnie Bóg bardzo go wywyższył. I dał mu takie imię, które jest ponad wszelkie imię. aby na Jego imię zgięło się wszelkie kolano, na niebie, na ziemi i pod ziemią. Widzimy, czego nas Bóg chce nauczyć? Rzeczywiście uczynił nas synami Boga. Uczynił nas naturą boską. Uczynił nas kimś nadzwyczajnym zupełnie. Musimy to dobrze zrozumieć. Bóg nas stworzył na obraz i podobieństwo swoje. Czy znacie Słowo Boże? Wiecie, że tak jest napisane? Dokładnie tak jest napisane. A więc wiedz o tym, że jesteś osobą podobną do Boga. Jesteś osobą podobną do Boga. Zastanawiasz się, jak Bóg wygląda? To spójrz do lustra. Jesteś do Niego podobny. Jesteś podobny do tego Boga wspaniałego. I teraz Bóg mówi, nie dość tego, że jesteś do mnie podobny, to jeszcze usynawiam cię i czynię ciebie synem czy córką. Stajesz się moją osobowością. Stajesz się taki jak ja. Kiedyś, kiedy ludzie byli w raju, szatan przyszedł i Ewę zahaczył, prawda, i zaczął ją wypytywać. I co powiedział? Bóg nie chce, żebyście jedli z tego drzewa. Dlaczego? Bo staniecie się jak Bóg. Będziecie znali zło i dobro. A więc będziecie jak Bóg. Oni już byli jak Bóg. Czego oni więcej chcieli? Przecież zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. A szatan przyszedł i powiedział, słuchaj, jak zrobisz to i to, to dopiero będziesz podobny do Boga. I ponieważ człowiek to wszystko utracił przez swój brak rozsądku, teraz Bóg chce wlać w naszą głowę rozsądek. Po prostu chce nam wlać do naszych głów rozsądek, żebyśmy my nauczyli się naśladować Chrystusa. Jak będziemy naśladować Chrystusa, wejdziemy w Jego ślady, to pójdziemy tam, gdzie On poszedł. Logiczne? Jeśli On zostawił nam ślady i my nasze nogi stawiamy w te ślady, dokąd dojdziemy? Do nieba, bo gdzie jest Jezus? Siedzi po prawicy Boga Ojca, więc gdzie my będziemy? Po prawicy Boga Ojca. No tam dokładnie dojdziemy, logiczne, prawda? Dlatego właśnie Słowo Boże nam mówi, żyjcie w bojaźni, ze drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie. To oznacza, jesteś zbawiony. Amen? Jesteś zbawiony. Jeśli zaakceptowałeś czy zaakceptowałaś to, co mówi Słowo Boże, jeśli swoim sercem przyjmujesz, że Jezus Chrystus jest twoim osobistym Zbawicielem, Jego chcesz naśladować, w Jego ślady chcesz wstępować, przyjmiesz przymierze z Panem, tak jak Słowo Boże mówi, jesteś osobą zbawioną. Jesteś zbawiony. I teraz chodzi o to, żebyś nie lekceważył twojego zbawienia. Bo twoje zbawienie polega na tym, że Bóg cię wyratował, ale nie możesz wstępować w ślady narodów, które są wokół. Naród izraelski został wprowadzony do ziemi obiecanej, prawda? Została im obiecana wspaniała ziemia z pięknymi płodami, które tam się rodzą. Ale co Jezus, Bóg im powiedział? Bóg powiedział, ale nie wstępujcie w sposób postępowania tych narodów, które zostały wygnane przed wami. A co Izraelici zrobili? Dokładnie wstąpili w ślady tych narodów, które zostały wygnane. Dokładnie to zrobili. Czy jest to bojaźń Boża? Czy jest to drżenie przed Bożym obliczem? To jest absolutny brak bojaźni, absolutny brak rozsądku, jakiegoś wyobrażenia. To jest absolutnie głupie. To jest absolutny brak rozumu w głowie. Jak można naśladować to, z czego Pan uwolnił człowieka? Słowo Boże nam mówi, że umyta świnia, co robi? Wraca z powrotem do błota. Prawda? A więc Słowo Boże nam mówi, że jeśli ty wracasz z powrotem do grzechu, to jesteś nie świnią, grzesznikiem. Jesteś grzesznikiem. Ja nie powiedziałem, że ktoś jest świnią. Jest grzesznikiem. Po prostu wraca z powrotem do błota. No tak mówi Słowo Boże. Nie możemy tak postępować, bo to jest absolutny brak rozsądku. Sprawowanie naszego zbawienia polegające na drżeniu przed Bożym obliczem i bojaźnią Bożą polega na tym, że z szacunku do naszego Boga, który nas zbawił, który nas wyratował, który nas wyrwał, który wyciągnął nas z błota, nie idziemy z powrotem do błota. Po prostu na tym to polega. Słowo Boże nam mówi, wystrzegajcie się grzechu. Wystrzegasz się grzechu? Kochani, powiem tak. Jak założysz białe ubranie, czego przede wszystkim wystrzegasz się, jak wyjdziesz na ulicę? Rzeczy czarnych, brudnych, które mogą wysmarować to ubranie, prawda? Jeśli Bóg wyrywa ciebie z tego świata, przebacza ci wszystkie grzechy, czyni ciebie białym. Białym po prostu. Szatę białą ci zakłada. Czego masz się wystrzegać? No brudu masz się wystrzegać. Żeby nie zabrudzić tej szaty. No dobra, możesz uprać tą szatę i Słowo Boże nam mówi, błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty we krwi barankowej. Prawda? No możesz wyprać. Tylko, że mogą być takie zabrudzenia, których już uprać nie można. Jakieś smary, prawda Marek? Jakieś smary takie dobre, gdzieś z piasty czy coś tam, wiesz. Jak usmarujesz, to trzeba długo, długo to moczyć w różnych tam wybielaczach, niewybielaczach. Krew Jezusa Chrystusa umywa od wszelkiego grzechu, od najbrudniejszych grzechów oczyszcza człowieka. Ale nie o to chodzi, żebyśmy z powrotem szli i tak samo się brudzili. Rozumiem, że jakiś kurz może przystać do twojej szaty. Rozumiem, że jakieś zapylenie, które dookoła jest, może gdzieś tam troszkę i to trzeba uprać w krwi barankowej. Ale Bogu chodzi o to, żebyś nie szedł w to, co najczarniejsze. Abyś nie wracał do tego, co najbrudniejsze. Abyś nie grzebał w tym, z czego Pan ciebie wyrwał. Na tym polega sprawowanie zbawienia z bojaźnią i ze drżeniem. Służcie Panu, w psalmie 2, 11 wersecie czytamy, służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Z drżeniem złóżcie Mu hołd. Z drżeniem złóżcie Mu hołd. Psalm 4, werset 5 mówi, drżyjcie i nie grzeszcie. Rozmyślajcie w sercu swym na łożu i milczcie. Po prostu chodzi o to, żebyś był człowiekiem rozsądnym, myślącym. Żebyś był człowiekiem, który rozważa wszystko w swoim życiu. Nie tak bezmyślnie, dlaczego to zrobiłeś. W zasadzie nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Ale to złe. No złe. No to po co to zrobiłeś? No właściwie nie wiem. Miałeś coś takiego w swoim życiu? Ja miałem. No czemu zrobiłeś? No nie wiem. Dlaczego? Bo się nie zastanawiałem, jak robiłem. Jak nie uważałeś, jak robiłeś, to teraz rób, jak uważasz, tak? Nie, Bóg tak ciebie nie stawia w takich okolicznościach. Bóg cię stawia w takich okolicznościach, abyś ty bał się Boga. Bój się Boga, człowieku. Bój się Boga. Drżyj i nie grzesz. Jak masz zgrzeszyć, to zacznij drżeć. Zacznij myśleć o tym. Czy mam to zrobić, czy nie mam tego zrobić? Mam to zrobić, nie mam tego zrobić. No i zaczynasz po prostu w swoim życiu przeżywać. Żeby naprawdę rozsądek był w tym, co robisz. Ludzie dzisiaj bardzo dużo rzeczy robią i nie ma w tym żadnego rozsądku. Zupełnie nie ma żadnego rozsądku. Wiecie, niedawno posłyszałem o tym, że sporo jest takich mądrych ludzi, tak w cudzysłowie oczywiście mądrych ludzi, powiem tak, wykształconych w tym świecie ludzi, którzy doszli do wniosku w Polsce, którzy doszli do wniosku, że trzeba wrócić do bogów naszych przodków, tam światowit i te inne, wiecie, i trzeba tam ofiary im składać i oni się poświęcają, że będą służyć bogom przodków. Tych słowiańskich bogów będą czcić, będą sławić, będą składać im ofiary. Wiecie, ciekawe, prawda? Tak zupełnie świadomie, nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, co robią. Zupełnie nie zdając sobie sprawy, nawet nie wiedząc o tym, że ta droga prowadzi do... na zatracenie. Z tego właśnie Bóg nasz naród uwolnił. Z tego nas wyzwolił, z tego nas wyciągnął. A człowiek rozumny, zdawałoby się, który rozważa pewne rzeczy w swoim sercu, wraca do tego, z czego został uwolniony. To jest trochę tak, jak cytowałem z tym słowem, że jeżeli pewne zwierzątko umyjesz, to ono z powrotem wraca. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, ja nikogo tu nie osądzam, ja tylko mówię na podstawie Słowa Bożego. Ja mówię, co Słowo Boże mówi. Ja nie wyciągam wniosków takich własnych, osobistych, które nie mają pokrycia w Słowie Bożym. Słowo Boże mówi, kto wie, jak dobrze czynić, wie, jak dobrze czynić. Wie, jaka droga jest prawdy, wie, jaki Bóg jest prawdziwy i nie robi tego, to ma grzech. Jeśli wiesz, jak dobrze robić i świadomie tego nie robisz, nie podejmujesz takich kroków w swoim życiu, to masz grzech. Dlatego powinniśmy rozważać to zawsze w sercu naszym. I Słowo Boże mówi, drżyjcie i nie grzeszcie. Drżyjcie, miejcie obawę. Miejcie jakieś wstrzymanie w danym momencie, żeby coś na was podziałało. Tak jak tu na samym początku czytaliśmy, jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakieś współczucie ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli. Bądźcie jednej myśli. Inaczej mówiąc, patrząc też na to nasze postępowanie, rozważajmy, myślmy. I jeśli myśl nasza we właściwym kierunku idzie, będąc kierowana przez Ducha Świętego i Słowo Boże, no to nie zbłądzimy. To trafimy dokładnie tam, gdzie jest przeznaczone miejsce dla ludzi. Słowo Boże nie mówi, że piekło zostało przygotowane dla was, niedobrzy ludzie. Wy jesteście niedobrzy, wy jesteście grzesznicy i dla was specjalnie przygotowałem piekło. Czy jest gdzieś taki fragment Słowa Bożego? Nie ma nigdzie. Piekło jest przygotowane dla diabła i jego aniołów, czyli demonów. Dla nich jest przygotowane. Jeśli chcesz się znaleźć w piekle, musisz tam po prostu dobrowolnie pójść. Musisz wybrać taką drogę. I ludzie bardzo często dokładnie taką drogę wybierają sami, z własnej woli. Wybierają z własnej woli. Wybierają drogę błędu, wybierają drogę grzechu, wybierają drogę nieczystą. Zupełnie swobodnie wybierają, mają taką możliwość. Wybierają, bo mają taką możliwość. Ale Słowo Boże mówi, zatrzymaj się. Zacznij myśleć w swoim życiu. Drżyj i nie grzesz. Rozmyślaj w sercu swoim na łożu. Efezjan 6, rozdział 5, werset mówi, słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi, z bojaźnią i zadrżeniem w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Z bojaźnią i zadrżeniem mamy służyć tym, którzy nas najęli, wynajęli nas. Z bojaźnią i zadrżeniem, co to oznacza? Że masz się przed swoim szefem drżeć, strachać? Czy to o to chodzi? No przecież wiemy, że nie o to chodzi. To jest tylko porównanie, żebyśmy zobaczyli, na czym to polega. To znaczy, służysz mu, pracujesz u niego. Dlaczego? Bo ci płaci. Prawda? Więc pracujesz dla niego. Szanujesz człowieka, bo jest bogaty. Tak? Bo jest bogaty. Szanujesz go, bo jest bogaty. Kochani, szacunek ludzie mają z bardzo różnych względów. Bardzo różne są przyczyny tego, że ludzie innych podziwiają. Ktoś może być podziwiany za głupotę. Patrz, jaki głupi, no. Jaki głupi, no. Tak podziwiasz człowieka, zaczynasz widzieć na tle innych ludzi, że ten jest szczególnie głupi. Wyróżnia się spośród innych ludzi, prawda? Wyróżnia się głupotą. Wyróżnia się mądrością, wyróżnia się bogactwem, wyróżnia się roztropnością, wyróżnia się jakimś wyjątkowym talentem i darem do wymyślania nowych rzeczy, prawda? I są jakieś przyczyny, dla których podziwiasz, prawda? Albo przynajmniej wyróżnia się i widzisz go. Rzuca się w oczy. Słowo Boże mówi, ty również musisz być człowiekiem, który rzuca się w oczy. Musisz być człowiekiem, który odróżnia się od całego tego świata. Czym? Głupotą? Brakiem rozsądku? No czym? Czy tym, że kłamiesz jak najęty? No czym masz się wyróżniać? Słowo Boże wyraźnie mówi, bojaźnią Bożą. Chrześcijanie wyróżniali się jedną rzeczą, jest wymienione w Nowym Testamencie. Wszyscy ich odróżniali, od razu ich zauważyli, że to są chrześcijanie. Po czym ich poznawali? Po miłości wzajemnej. Odróżniali ich w tym świecie. Mieli miłość między sobą. Dobrze sobie życzyli. Czy nas jako chrześcijan, czy nas jako dzieci Boży, ludzie z zewnątrz, którzy nie są z tej społeczności, rozróżnią po tym, że mamy miłość wzajemną. Że się kochamy, naprawdę się kochamy. Czy może rozróżnią nas po tym, a to ci, co się nienawidzą, wiem. Słowo Boże bardzo wyraźnie nam pokazuje tą osobę, którą mamy naśladować. Która to jest osoba? Jezus Chrystus. I Słowo Boże mówi, że jeśli nie wejdziemy w Jego ślady, do Królestwa Bożego nie trafimy. 2 Koryntian, 7 rozdział, 15 werset mówi, a uczucia Jego względem was są jeszcze gorętsze, gdy wspomina posłuszeństwo wszystkich was, jak to przyjęliście Go z bojaźnią i z drżeniem. W poważny sposób przyjmują tych, którzy są Bożymi sługami. Z bojaźnią i z drżeniem. Izajasz 66 rozdział, 2 werset i 5 werset mówią tak. Przecież to wszystko moja ręka uczyniła, tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny, przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Słuchajcie słowa Pana wy, którzy z drżeniem odnosicie się do Jego słowa. Słuchajcie wy, którzy z drżeniem odnosicie się do Bożego Słowa. My tutaj na tym miejscu zgromadzeni powinniśmy się charakteryzować tym, że mamy bojaźń Bożą w sercach naszych. Tym mamy się odróżniać od wszystkich innych ludzi. Że mamy bojaźń Bożą w naszych sercach i z drżeniem odnosimy się do Jego Słowa. Wiecie, powiem wam zupełnie szczerze. Dla mnie najważniejsze to, co posłyszę w czasie zgromadzenia, w czasie nabożeństwa, w czasie szczególnego nawiedzenia Ducha Świętego. Wiecie, co jest dla mnie najważniejsze? Żeby posłyszeć głos Boży. Żeby posłyszeć coś bardzo szczególnego, co Bóg mówi. Takie pewne poruszenie mieliśmy w piątek, prawda? Duch Święty szczególnie mocno działał przez tego brata, który z Norwegii przyjechał. Cieszyliśmy się, że Pan przez Ducha swojego Świętego dotyka nas. Najbardziej cenną rzeczą jest, kiedy Bóg jest między nami i zaczyna dotykać nas. Zaczyna nas poruszać. Jak brat Halvard opowiadał o swoim życiu. Przypominamy sobie, jakie rzeczy w jego życiu się działy. Rozpoczął od tego, że z nożem chodził i był chuliganem po prostu, bandytą był. Ale Bóg zmienił jego życie. Dzisiaj jest misjonarzem, dzisiaj jest sługą Bożym. Dzisiaj służy Bogu. Już o ile pamiętam, od 40 lat. Służy Bogu. Jest Bożym dzieckiem. Przekazuje słowo od Pana. My potrzebujemy z bojaźnią i ze drżeniem do Bożych planów dla naszego życia się odnosić. Musimy poważnie traktować to, co Bóg do nas mówi. Jeśli Bóg mówi, zatrzymaj się, a ty to dobra, jeszcze będzie czas, żeby się zatrzymać. Jeśli Bóg mówi tobie dzisiaj, do ciebie mówię, zatrzymaj się, to się zatrzymaj. Nieważne, co Bóg ma do ciebie do powiedzenia. Najważniejsze, żeby być posłusznym. Mówi Bóg, to po prostu słuchaj. A On mówi do ciebie, zawsze do ciebie mówi. Niektórzy mówią, a ja nie słyszę, co Bóg do mnie mówi. To nie jest wina Boga, że ty nie słyszysz, co Bóg do ciebie mówi. Bo Bóg mówi, cały czas mówi. Jeśli nie słyszysz, to tylko i wyłącznie jest wina po twojej stronie. Nie po Bożej stronie. Bo Bóg mówi. On zawsze mówi. Dlatego mamy z drżeniem odnosić się do tego, co Pan do nas mówi. Bo to jest niezwykle ważne. Dalej w Słowie Bożym czytaliśmy, Bóg sprawia w was chcenie i wykonanie. Jeśli słuchamy poważnie to, co Bóg do nas mówi, to Bóg też będzie działał w taki sposób, że będziemy chcieli to wykonywać i będziemy mieli takie możliwości, by to wykonać. Będziemy chcieli i będziemy mieli możliwości. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale, 5 wersecie czytamy znany fragment: ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. A więc patrzmy, na czym to polega. Jeżeli chcemy, żeby Słowo Boże w nas działało, to musimy być wszczepieni w Chrystusa. Jeżeli chcemy, aby soki w nas płynęły, Boże soki, to musimy być tą gałązką wszczepioną we właściwe drzewo. Wtedy będziemy z Niego czerpać jak ze źródła. Wtedy nasze życie będzie ugruntowane w Jego, umocowane, ugruntowane, wrośnięte w Jego życie. Bez Pana nic uczynić nie możemy, ale z Nim, apostoł Paweł powiedział, ale z Panem to ja mogę nie kilka rzeczy, nie jedną, dwie, ale mogę absolutnie wszystko. Wiecie, co to oznacza wszystko? To znaczy, że nie ma ani jednej takiej rzeczy, którą bym z Panem nie mógł zrobić. Nie ma ani jednej takiej rzeczy. Czy masz jakąś rzecz w swoim życiu, której nie możesz dotychczas przeskoczyć, załatwić, przejść? Masz chociaż jedną taką rzecz? No to oznacza, że z Panem ją możesz przejść. Na pewno możesz to rozwiązać. Niezależnie od tego, co by to nie było. Możesz to z Panem rozwiązać. Tylko musisz spełnić warunek. Być wrośniętym w Pana. Musisz spełnić warunek, że będziesz w Nim trwać, że będziesz w Nim, powiem inaczej, tkwić. Po prostu będziesz w Nim tkwić, zanurzysz się w Niego. Wy jesteście już czyści ze względu na co? Że wykąpaliście się, czy prysznic wzięliście, czy co? Jak tam jest powiedziane? Ze względu na słowo, które wam głosiłem. Kochani, jeśli nie będziemy trwać w Słowie Bożym, to żadne inne rzeczy nie przyniosą efektów w naszym życiu. Nic nie przyniesie efektu. Słowo Boże jest dla nas źródłem. Niektórzy mówią, no to jak? Ja mam w Słowie Bożym szukać jakichś wersetów czy coś? Nie. Bóg ci wskaże, które to są wersety, które są ci potrzebne. Ale ty je po prostu czytaj, to Słowo. Ono ciebie wyzwoli, ono ciebie oczyści, ono pozwoli ci zacząć widzieć Boże rzeczy. Zacząć widzieć Boże rozwiązania. Nie jakieś książki, gdyby nawet to były religijne, bardzo dobre książki. Ja czytałem już i ostatnio czytam bardzo dobre książki. Ale powiem wam, zauważyłem taką prawidłowość. Książki nie dają mocy Ducha Świętego, wiecie? Nie dają mocy Ducha Świętego. Słowo Boże daje moc Ducha Świętego. Możesz czytać książki, dobrze, religijne książki czytasz, w porządku, czytaj. Ale one ci nie zastąpią Pisma Świętego. Nie zastąpią ci, nawet nie mają prawa zastępować. Oprócz tych książek, tych dobrych książek, które czytasz, musisz jeszcze czytać Słowo Boże. Bo Słowo Boże jest dla ciebie źródłem. To są te soki, które czerpiesz, które ciągniesz, żeby wydawać owoce. Wiecie, ja przypominam sobie, jak nasza czereśnia, którą mamy na podwórku, była trochę młodsza. Zauważałem, że jeśli się jej dobrze nie podlewa wodą, nie podlewa po prostu. Nie wydaje owocu. Dlaczego? Bo owoc musi mieć dopływ soku. A soki, żeby dopłynęły, muszą być w wodzie rozpuszczone. A więc musisz wlać wodę, żeby drzewo mogło pociągnąć tą wodę, żeby wymieszając z tym wszystkimi odżywczymi składnikami, które samo produkuje, podać je owocom, żeby owoce wyszły. Dokładnie tak jest w twoim i w moim życiu. Wydasz wiele owoców. Wiele owoców wydasz. Jak będziesz czerpać ze źródła. Jak będziesz czerpać z Jezusa Chrystusa. Będziesz czerpać z Jego Słowa. Potrzebujesz Słowa Bożego. Nikt, żaden chrześcijan nie wzrośnie, jeśli nie będzie trwał w Słowie Bożym. Amen? Jeśli nie będziesz trwać w Słowie Bożym, nie wydasz żadnego owocu. Pamiętaj o tym. To jest naprawdę ważne. 2 Koryntian, 3 rozdział, 5 i 6 werset. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Pomyśleć coś z siebie i tylko z siebie. Jeśli myślimy, to mamy myśleć o Bogu. Jeśli myślimy, to mamy myśleć o Jego Słowie. O co to chodzi? Chodzi o to, żebyśmy my naprawdę byli napełnieni Bożym Słowem. Żeby rozmyślanie nasze szło w kierunku tego, co mówi Bóg. Abyśmy, czyniąc w życiu naszym różne powinności, które mamy czynić, żyjemy w tym świecie, rozmawiamy z ludźmi, normalnie rozmawiamy z ludźmi. Jeżeli ktoś nas o coś zapyta, Panie, jak dojść do tej czy do tej ulicy, a ty mówisz, o Pan Bóg raczy wiedzieć. No przecież wiadomo, że wtedy rozmawiasz normalnym, swoim, zwykłym językiem. Po prostu rozmawiasz z ludźmi tak, jak to jest logicznie wypływające z naszego życia, prawda? Ale jest czas, kiedy potrzebujesz po prostu wzrastać. Jest czas, kiedy twój duch domaga się soków. Kiedy twój duch domaga się zbudowania. Kiedy twój duch nie chce się obyć zwykłymi ludzkimi rzeczami. Kiedy twój duch nie chce jeść jabłek, pomarańczy czy czereśni. Chce jeść Słowo Boże. Dla swojego życia dostarczasz i dbasz o swoje ciało, żeby ono miało odpowiedni pokarm we właściwym czasie, prawda? Starasz się o nie. I to ciało ma w odpowiednim momencie odpowiedni pokarm. Jeśli to jest zaburzone, to mówimy, że jesteś chory, prawda? Czy masz anoreksję, czy tam jakieś inne, prawda? No, zaburzenie jedzenia. Ale jak normalnie człowiek żyje, no to dostarcza swojemu organizmowi. Każdy normalnie rozwijający się człowiek, nie chory, dostarcza swojemu organizmowi pokarm, prawda? A dla ducha? Czy dostarczasz dla ducha pokarm? On potrzebuje jeść. Potrzebuje jeść. Słowo Boże jest dla nas pokarmem. Ono jest dla nas napojem. My musimy ładować w naszego ducha Słowo Boże. Nie jest to nic nadzwyczajnego, co ja w tej chwili mówię. Ale jeśli nie napełnimy naszego ducha Słowem Bożym, będziemy głodni, wyschniemy i umrzemy. Człowiek, który nie czyta Słowa Bożego, umiera duchowo. Taka jest prawda. Pamiętaj o tym, czy jesteś o krok od śmierci, czy nie. Zbadaj, czy czytasz. Sprawdź siebie. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, sprawdź siebie. Sprawdź. Na przykład w jutrzejszym dniu wieczorem usiądź i zapisz, ile razy czytałeś Słowo Boże. Przez ile minut. To będzie wskaźnik. Po tygodniu sprawdź. Później pod koniec tygodnia sprawdź, przez ile czasu czytałeś Słowo Boże. Nie wliczaj to nabożeństwa. Nie wliczaj w to nabożeństwa. Przez ile minut, nie mówię godzin, przez ile minut przez tydzień czytałeś Słowo Boże. I wtedy będziesz wiedział, ile jesz. Wtedy będziesz wiedział, jak się ma twoja dusza. Wtedy będziesz wiedział, czy masz anoreksję duchową, czy nie. Będziesz wiedzieć to. Ale niektórzy ludzie mają opór, jakiś wewnętrzny opór przed jedzeniem Słowa Bożego. Opór wewnętrzny. Coś nie pozwala, coś zatrzymuje. Jakieś różne sprawy przychodzą, coś ciągle, ale zrozum, nie będziesz jeść, umrzesz. Dlatego Słowo Boże mówi, Bóg sprawia w nas chcenie i wykonanie. Będziesz chciał dla Boga służyć, będziesz chciał wykonywać Jego dzieła, będziesz czynił to wszystko, ale zaczyna się od pożywienia. Nakarm najpierw twojego ducha. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Druga bardzo ważna rzecz. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Wiecie, my bardzo często wiele rzeczy robimy, szef nam każe i my robimy, ale tam, co mówiłeś? Nic. To jest szemranie. Bóg mówi, żebyś coś zrobił, a ty robisz, ale nie bardzo jesteś zadowolony, że Bóg tak kazał. A Słowo Boże nam mówi tak. 1 Piotra, 4 rozdział, 9 werset. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Koryntian 10:10. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, poginęli z ręki niszczyciela. Wiecie, kto to jest niszczyciel? Diabeł. Szatan. Ci, którzy szemrali na Boga, poginęli z ręki diabła. Jakuba 1:6, ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania, bo kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotany. Czytaliśmy, bez szemrania i powątpiewania. Jeśli służysz Bogu, to nie możesz mieć zwątpienia. Bo to jest prawda, co mówi Bóg. To jest jedyna prawda, nie ma drugiej prawdy. Prawda może być tylko jedna. A ta prawda jest u Boga. Psalm 106, 25 werset mówi, szemrali w swoich namiotach Izraelici. Nie słuchali głosu Pana. Wtedy podniósł na nich rękę swoją, by ich wytracić na pustyni. Dlatego ich wytracił na pustyni, że oni szemrali. 4 Mojżeszowa 14:27. Jak długo jeszcze będzie ten zły zbór szemrać przeciwko mnie? Słyszałem bowiem szemranie synów izraelskich, z jakim występują przeciwko mnie. Trupy wasze zalegną tę pustynię. Wy wszyscy, którzy zostaliście spisani w wieku od 20 lat wzwyż, wy, którzy przeciwko mnie szemraliście. Stańcie się nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy. To jest ta droga, którą my mamy iść. To jest ta droga. My mamy wiedzieć, że z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawować, to znaczy iść drogą Bożą. To znaczy wykonywać Jego dzieła. A On mówi, że Jego dzieło to jest chodzenie za Nim bez szemrania, bez narzekania. To jest bez zwątpienia chodząc przed Jego obliczem. To jest stanie się nienagannym i szczerym dzieckiem Bożym. Bóg chce, abyśmy zaczęli właściwe pozycje przyjmować w naszym życiu duchowym. Stanęli we właściwym miejscu przed Bogiem. Abyśmy szukali społeczności z Nim i z Jego Słowem. Abyśmy zaczęli unikać grzechu w naszym życiu. Abyśmy zaczęli walczyć o prawdę w naszym życiu. Abyśmy naprawdę szukali Bożego oblicza, bo tylko to może nas zmieniać w naszym życiu, kształtować nas na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli wejść do Jego Królestwa i mogli żyć Jego Słowem. I mogli się rozwijać. I mogli wejść, żeby z Nim na wieki wieków przebywać. Kochani, to jest ta droga, której nas Bóg chce nauczyć. To jest ta droga, którą chce nas prowadzić do swojego królestwa. Bóg nie chce być w niebie sam. Ma aniołów, bardzo wielu. Ale nie chce być tylko z aniołami. Gdyby chciał być tylko z aniołami, nie tworzyłby człowieka. A człowieka stworzył na obraz podobieństwo swoje. dla swojej własnej przyjemności stworzył nas. Tak mu się upodobało. I chce nas wszystkich ludzi mieć u siebie w niebie. Chce zaludnić niebo. To jest Boży plan. Dlatego nawet Syna swojego jednorodzonego posłał, aby przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem, żeby człowieka z grzechu wyrwać, żeby jednak pomimo grzechu, żeby ludzie mogli wejść do nieba. Bóg chce zaludnić niebo. Chce mieć więcej synów Bożych w niebie. Ma jednego, chce ich mieć więcej. Ty i ja jesteśmy kandydatami do nieba. Ty i ja mamy tam wejść. Taki jest Boży plan. Możemy się odwrócić i pójść gdzie indziej. Możemy się odwrócić i nie słuchać Jego rady. Możemy nie słuchać Jego napomnień, Jego słowa. Może to dla nas być obojętne. To znaczy, że wybieramy inną drogę. Chcemy inaczej. I Bóg to szanuje. Mówi, wybierasz taką drogę? Twoja sprawa. It's your business, jakbyśmy powiedzieli. Twoja sprawa. Jak chcesz, tak robisz. Ale ja ci powiadam, że jeżeli nie zrobisz według mojej rady, nie masz możliwości wejścia do Królestwa Bożego. Nie masz takiej możliwości. Słowo Boże mówi, bo nie ma żadnej innej drogi, przez którą moglibyśmy być zbawieni, inaczej mówiąc, wejść do nieba. Drogą jest Jezus Chrystus. Nie ma żadnej innej drogi. Tak mówi Słowo Boże. Ktoś może powiedzieć, o, nie wiadomo, czy tak rzeczywiście jest. No nie wiadomo, oczywiście. Wejdziemy do nieba, się przekonamy. Ale przekonamy się, że to była prawda. Tylko jeżeli byliśmy innego zdania, to już będzie za późno, by to zmienić. Dlatego lepiej posłuchać tego, co mówi Bóg, niż później żałować, że się Go nie posłuchało. Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi. Chwała Panu naszemu. Amen.